Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O nowy, skromniejszy styl życia apelują chrześcijanie w związku z kopenhaską konferencją klimatyczną.
W Kongu zamordowano katolickiego księdza.
Kościół Sri Lanki prosi o międzynarodową pomoc dla tamilskich uchodźców wracających do domu.
7 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Kościół dużą wagę przywiązuje do rozpoczętej dziś w Kopenhadze konferencji klimatycznej. Stolicę apostolską reprezentuje na niej 6-osobowa delegacja z arcybiskupem Celestino Migliore na czele. W organizowanym pod egidą ONZ szczycie bierze udział co najmniej 100 delegacji z całego świata, a jego celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i tym samym zapobieżenie ocieplaniu się klimatu. Jednakże, jak zauważa watykański rzecznik prasowy ksiądz Federico Lombardi, by konferencja mogła okazać się prawdziwym sukcesem, potrzeba zmiany stylu życia nas wszystkich.
Konferencja klimatyczna w Kopenhadze okaże się sukcesem lub porażką w zależności od tego, jakie konkretne zobowiązania podejmą rządy, szczególnie największych i najpotężniejszych krajów. Wypowiedziane zostaną magiczne liczby, gdy chodzi o redukcję gazów cieplarnianych i przeznaczone na to środki finansowe. Jednak ostatecznie wszystko zależeć będzie od sumy zachowań wszystkich mieszkańców naszego globu, zbyt często przyzwyczajonych do zrzucania odpowiedzialności na innych. Papież w encyklice Caritas in Veritate słusznie mówi o nowym stylu życia i przypomina, że ekologia bazuje na właściwym stosunku do przyrody, a także do innych ludzi. Jest to więc problem każdego z nas.
Na całym świecie prowadzona jest modlitwa w intencji rezultatów kopenhaskiego szczytu klimatycznego. Jej kulminacją będzie ekumeniczne nabożeństwo sprawowane w katedrze luterańskiej w Kopenhadze w 3. niedzielę Adwentu. Tego samego dnia odbędzie się też klimatyczna akcja bicia dzwonów. O godzinie 15 we wszystkich świątyniach Danii zadźwięczą one 350 razy. To samo powtórzy się we wszystkich krajach, które przyłączyły się do tej modlitwy dzwonów, poczynając od wysp Fidżi, gdzie wschód słońca następuje najwcześniej. Do wzięcia udziału w akcji zachęcają poszczególne episkopaty. Biskupi Urugwaju poszli o krok dalej i apelują do wiernych, by nie tylko uderzali w dzwony, ale także w tambury i gongi.
Adwentowy list o ochronie środowiska w Wietnamie wystosował ordynariusz diecezji obejmującej deltę Mekongu. Biskup Paul Bui Van Dok wezwał chrześcijan do większej troski o środowisko naturalne. Starajcie się oszczędzać energię i czystą wodę, zaapelował wietnamski hierarcha. Nasze rzeki są coraz bardziej zanieczyszczone, starajmy się więc nie pogłębiać dewastacji przyrody. Powszechny, nielegalny wyrąb lasów przez lokalne firmy i fabryki uwalniające toksyczne odpady pustoszą środowisko. Podobnie gigantyczne elektrownie wodne zbudowane na rzekach rujnują jeszcze bardziej środowisko naturalne delty Mekongu.
Biskup Bui Van Dok przestrzegł również chrześcijan przed udziałem w nielegalnym handlu dzikimi zwierzętami. Na koniec zachęcił wiernych, by dbali o środowisko duchowe, które też ma być zdrowe. A czyni się to nauczając dzieci chrześcijańskiej religii i moralności, wspierając edukację najmłodszych czy dbając o katechezę różnych szczebli. Komunistyczny reżim w Wietnamie od kilku lat realizuje gigantyczne projekty infrastrukturalne i przemysłowe, które mają nadrobić wieloletnie zacofanie, przezwyciężyć ubóstwo, czy wręcz zastąpić archaiczne sposoby produkcji. Władze dokonują jednak socjalistycznego skoku technologicznego, obchodząc się ze środowiskiem w sposób arogancki i rabunkowy. A dotyczy to niezwykle delikatnego ekologicznie obszaru. Podniesienie się stanu mórz o 1 metr może spowodować zalanie 90% delty Mekongu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kolejny ksiądz katolicki został zamordowany w Demokratycznej Republice Konga. Do dramatu doszło w okolicach Bukavu. Nieznani sprawcy z niewielkiej odległości oddali 2 strzały do 51-letniego księdza Daniela Cizimia. Jeden z nich okazał się śmiertelny. Mimo kolejnych prób zastraszenia musimy służyć naszym wiernym z odwagą, napisał w specjalnym przesłaniu wikariusz generalny Bukavu Pierre Bulambo Lunanga. Zwraca on uwagę na rosnącą atmosferę niepewności i bezkarności. Przedstawiciele Kościoła podkreślają jednocześnie, że kongijscy duchowni kolejny raz stają się głównym celem ataków.
Buddyjscy ekstremiści sprofanowali i zdewastowali katolicką świątynię w stolicy Sri Lanki. 200-osobowa grupa uzbrojonych bojówkarzy wtargnęła do kościoła po zakończeniu porannej mszy. Niszczyli wszystko, co wpadło im pod rękę, zarówno wyposażenie kościoła, jak i materiały przeznaczone na jego rozbudowę. Próbowali też ująć proboszcza, ale jemu udało się uciec wraz z uczestnikami liturgii. Napastnicy spalili jednak należący do kapłana samochód.
Był to już trzeci atak buddyjskich ekstremistów na tę świątynię. Poprzednie miały miejsce przed 2 i 3 laty. Zniszczono wówczas figury Matki Bożej i świętych. Stołeczni buddyści są niezadowoleni z rosnącej liczby katolików i z planowanej rozbudowy kościoła oraz budynków parafialnych. Oburzeni kolejnym już atakiem, katolicy wyszli wczoraj na ulicę. 500-osobowa grupa blokowała przebiegającą nieopodal autostradę, domagając się aresztowania i ukarania winnych. Do tej pory policja zatrzymała tylko jedną osobę.
Władze Sri Lanki dotrzymały międzynarodowych obietnic i z początkiem grudnia zezwoliły na swobodne opuszczanie obozów dla Tamilów. Na taką decyzję czekało ponad 130 tysięcy uchodźców. Jest to na razie czasowe pozwolenie na podróżowanie. Rząd w Colombo planuje do końca stycznia zamknąć wszystkie obozy, a przesiedlenia chce rozłożyć w czasie. Słynące z niehumanitarnych warunków siedliska dziesiątków tysięcy osób powoli opróżniają się. Każda rodzina chce sprawdzić, w jakim stanie są pozostawione domy i czy można już do nich powrócić. Ludzie z radością przyjęli wiadomość o swobodzie poruszania się. Natychmiast wyruszyła w drogę karawana 9 tysięcy osób.
Nie jest to jednak koniec ich tragedii. Po krótkiej wizycie poza obozem muszą do tygodnia powrócić. Na ostateczne przesiedlenie będą musieli jeszcze poczekać. O międzynarodową pomoc w rozminowaniu tamilskich wiosek zaapelował arcybiskup Malcolm Ranjif, nowy metropolita Colombo.
Społeczność międzynarodowa winna natychmiast pomóc Sri Lance w rozminowaniu znacznych obszarów oraz w odbudowie infrastruktury, remoncie linii kolejowych, by sytuacja wróciła do normalności, powiedział arcybiskup Ranjit, cytowany przez Pomoc Kościołowi w potrzebie. Szczególnego wsparcia wymaga ponad 10 tysięcy byłych dzieci żołnierzy i młodych wojskowych, zwerbowanych przemocą przez tamilskich tygrysów. Tych młodych ludzi, doświadczonych okrucieństwem wojny, trzeba otoczyć specjalną troską, zapewnić im niezbędną terapię i doprowadzić do pojednania. Młodzi winni na nowo zamieszkać wśród swoich. Metropolita Colombo przyznaje, że w konflikcie obie strony, lankijska i tamilska, popełniły wiele błędów. Nie można powiedzieć, że z jednej strony jest grzesznik, a druga strona jest święta, uważa arcybiskup Ranjit. Obie są winowajcami. Jako zwierzchnicy religijni musimy zrobić wszystko, by zachęcić rząd Sri Lanki do rozwiązania tego problemu politycznie. Nie możemy dopuścić do powrotu przemocy.
Misjonarze pracujący w tamilskich obozach ostrzegają, że wielu uchodźców boi się wracać. W pamięci mają bowiem drastyczne sceny z niedawnej wojny, z bombardowań czy wybuchów min. Wielu odwiedza mieszkających w pobliżu obozów krewnych i podejmuje prace dorywcze.
W piątek w Watykanie odbędzie się specjalne spotkanie poświęcone bolesnej sytuacji kościoła w Irlandii po ogłoszeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości tego kraju raportu na temat nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych. Wiadomość tę potwierdził watykański rzecznik prasowy. Przy okazji poinformował, że Benedykt XVI zaprosił do udziału w spotkaniu przewodniczącego irlandzkiego episkopatu kardynała Seana Brady'ego i arcybiskupa Dublina Dermuda Martina. W spotkaniu wezmą ponadto udział szefowie kompetentnych w tej sprawie dykasterii kurii rzymskiej oraz nuncjusz apostolski w Irlandii.
Katolicy migranci ożywiają wiarę Australijczyków. W parafiach o dużej liczbie migrantów wierni częściej deklarują, że ich wiara się rozwija, a Eucharystia ich inspiruje. Wynika z badań przeprowadzonych przez tamtejszy episkopat. Przedstawił je wczoraj Bob Dixon, odpowiedzialny w konferencji episkopatu za przygotowanie programów duszpasterskich.
Według zebranych przez niego danych, na niedzielną Eucharystię uczęszcza co tydzień niemal 30% katolickich migrantów, czyli 2 razy więcej niż rodzimych katolików. Migranci trzy razy częściej interesują się też losem wiernych, którzy odchodzą od wiary, są bardziej zadowoleni ze swej parafii i sprawowanych tam mszy. Zdaniem przedstawiciela episkopatu, obecność migrantów sprawia, że kościół na antypodach jest bardziej dynamiczny, a jego nabożeństwa bardziej rozmodlone. Aktualnie w Australii kościół sprawuje Eucharystię w 30 językach. Najszybciej rozwijają się na tym kontynencie cerkwie prawosławne, a w szczególności koptyjska, dzięki napływowi migrantów z Egiptu, którzy notabene należą też do najlepiej wykształconych. Połowa z nich posiada bowiem wyższe studia. Australia wciąż pozostaje krajem migrantów. Stanowią oni niemal połowę społeczeństwa. Tylko 51% mieszkańców urodziło się w Australii z australijskich rodziców.
Wybór lesbijki na biskupa pomocniczego w diecezji Los Angeles stanowi bardzo poważny problem nie tylko dla kościoła episkopalnego, ale dla całej wspólnoty anglikańskiej. Tak arcybiskup Canterbury skomentował sobotnią decyzję tej amerykańskiej gałęzi Anglikanów. Arcybiskup Rowan Williams ma nadzieję, że wybór pastorki Canon Mary Glasspool nie zostanie zatwierdzony przez biskupów kościoła episkopalnego. W lipcu wydali oni bowiem moratorium na wynoszenie do godności biskupiej osób homoseksualnych w związku z podziałami, jakie spowodowała we wspólnocie anglikańskiej sakra Gina Robinsona, biskupa homoseksualisty w New Hampshire.
Konserwatywne nurty anglikanizmu zadeklarowały, że nie będą tolerować w kościele emancypacji homoseksualizmu, który, jak przypominają, jest niezgodny z nauczaniem Pisma Świętego. Niejednokrotnie grożono również schizmą. Ostatnio groźby te stały się tym bardziej realne, że Benedykt XVI polecił utworzyć w kościele katolickim specjalne struktury dla Anglikanów, którzy chcieliby przejść na katolicyzm, a przy tym zachować własne tradycje.
Dzisiaj w całej Rosji ogłoszona została żałoba narodowa w związku z tragedią, jaka miała miejsce w nocnym klubie w Permie na Uralu, gdzie śmierć poniosło ponad 100 osób. W Rosji uczczono również pamięć zmarłego rok temu patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II.
W pierwszą rocznicę śmierci Aleksego II przy jego grobie modlił się patriarcha Cyryl. W wielu świątyniach Moskwy i całej Rosji wierni wspominali zmarłego patriarchę i modlili się o jego zbawienie. Przewodniczący Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego arcybiskup Hilarion Aufiejew określił osobę i działalność Aleksego II jako historyczną. Patriarcha Aleksy II wyprowadził prawosławie rosyjskie z katakumb. Prawosławie stało się w Rosji widoczne w mediach, zjednoczone i przeżyło swoje zmartwychwstanie, powiedział arcybiskup Hilarion. W dniu dzisiejszym w Rosji obowiązuje żałoba w związku z tragicznym pożarem w nocnym klubie w Permie, w którym śmierć poniosło 112 osób i ponad 100 zostało ciężko poparzonych. W cerkwiach całej Rosji, a szczególnie Permu, wierni modlą się za dusze ofiar tragedii. Słowa współczucia rodzinom ofiar wypowiedzieli patriarcha Cyryl, arcybiskup Paolo Pezzi i duchowni innych wyznań i religii. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Z wielkim uznaniem przyjęto w Stanach Zjednoczonych teatralną adaptację książki Clive'a Staplesa Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. Sztukę przygotowało Towarzystwo Sztuk Teatralnych, które interpretuje dzieła literackie w duchu chrześcijańskim. Artyści w błyskotliwy sposób połączyli wiarę i sztukę, ukazując, że analiza Lewisa nie straciła na aktualności. Przenieśli widzów w duchowe czeluście, w których każdy musi sam odpowiedzieć na pytania o rolę i miejsce zła w świecie stworzonym przez Boga. Bohaterowie Lewisa, diabły Krętacz i Piołun, mówią o kondycji współczesnego człowieka, który w świecie panoszącego się zła przeżywa wątpliwości w wierze.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.